Ukrajinský film Kmen je bezvýhradně zdrcující zážitek. 130 thrillerových minut filmu sledujeme v podání hluchoněmých herců, bez jakýchkoliv titulků k jejich znakování. Na festivalovém okruhu je film událostí roku. Kmen je naše dnešní hlavní téma v pořadu Slovo o filmu. Máme totiž rozhovor s režisérem filmu Miroslavem Slabošpickým. Z vltavského vysílání vás zdraví a dobrý poslech přeje Pavel Sladký. Hluchoněmý teenager Sergej nastoupí do specializované internátní školy. Aby zapadl, stává se členem divoké organizace, která mimo jiné pase několik místních dívek. Sex s jednou z nich ale přeroste v lásku a Sergej se odhodlá porušit pravidla společenské hierarchie hluchoněmého kmene. A má to tragické důsledky. Recenzenti už od premiéry filmu v Cannes, kde kmen vyhrál sekci Týden kritiky, píší o novém filmovém jazyku a o zdrcujícím dopadu filmu. Na přehlídce Beatu Cannes příští týden a posléze i v distribuci bude možnost vidět film i v Česku. S režisérem filmu Miroslavem Slabošpickým, který tímto silným filmem debutoval, jsme mluvili o filmovém stylu, hluchoněmých hercích i o Majdanu. Rozhovor natočený na Karlovarském festivalu z ukrajinštiny tlumočila Nina Vrbovcová. Kmen je film se samými hluchoněmými ve všech důležitých hereckých úlohách. Jak jste ty protagonisty vybíral a jak jste jim představoval ty role? Protože na ně kladou hodně velké nároky. Je tam i nahota, i brutalita, další věci.
Це було насправді непросто, тому що, ну, як ви розумієте, я не можу прийти в кастинг-агенцію і попросити глухих акторів, тому що такої бази, ну, не існує. Тому ми зверталися через соціальні мережі до глухих України, Росії, Білорусі, пробували встановити контакт з Болгарією, ну, вступали в контакт, але болгари не потрапили, тому що, напевно, задорого перелітати і все таке. І кастинг тривав близько півроку.
Jednoduché to určitě nebylo. Jistě si umíte velmi dobře představit, že neexistuje žádná castingová společnost, která by mohla nabídnout jaksi ansámbl neslyšících herců. Takže jsme na to šli jinak. Použili jsme sociální sítě a komunikovali jsme jejich prostřednictvím s neslyšícími na Ukrajině, v Bělorusku a v Rusku. A rovněž jsme se pokoušeli v Bulharsku někoho najít, ale tam jsme nikoho nenašli, a takže to celkově trvalo půl roku.
Vlastně i, no i u nás sklad takých skladů se trošku interesant, protože u nás jeden aktor z Rusie, героїня з Білорусі, ну а головні герої, вони з України, але з різних міст. Ну, тобто там хтось є з Києва, хтось є з інших міст України.
Takže nakonec jsme měli jednoho herce z Ruska, ta hlavní herečka, představitelka hlavní hrdinky byla z Běloruska, a pak jsme měli mnoho herců z Ukrajiny a oni pocházeli z různých regionů. Sociální sítě nám velmi dobře pomohly, protože neslyšící lidi je aktivně používají a dokonce jsem zaslechl i takový názor jako přehánění, že sociální sítě byly vytvořeny právě pro ně. Protože nedokážou mluvit.
Так, що стосується, ну, щоб скоротити, значить, відповідь, що стосується, власне, того, що їм доведеться. Да, було це все таким чином. Ми через наші партнерські сайти, ми вступали в контакт з товариством глухих російським, ну, в другу чергу з російським, більше, в першу чергу, звичайно, з українським товариством глухих. Вони нас підтримали. І ми в клубі глухих, в культурному центрі глухих в Києві проводили кастинги, що було тобто прослуховування, що було дуже важливо, тому що глухі доволі насторожено ставляться до людей зі сторони, а так ми якби були під дахом організації, до якої вони мають довіру.
Як сам рекол, не було то єднодухе, поуживали сме наші партнерські сайти або вебовські странки, а співпрацювали сме з асоціацією неслішіцих, především на Україні, потім рівніш в Руську, а діяли сме то так, що сме звали до культурного середіска неслішіцих в Києві на кастинг, який був про нас вельми дулежитий, сме потрібно познати, що в кожному з них є, а протоже екзистує taková přirozená nedůvěra neslyšících s lidem, kteří z jejich prostředí nepochází, tak pro nás bylo důležité, že jsme byli jaksi pod jejich střechou, u nich doma tak trošku.
Так, і ми подивились близько 300 претендентів. Насправді це дуже багато, тому що глухих дуже мала кількість від загальної популяції людства. Ми подивились 300 претендентів, як я казав, з Росії, України, Білорусі.
Takže nakonec jsme si zvolili 300 uchazečů z Ruska, Ukrajiny a Běloruska. A opravdu, jak jste říkal, jsem věděl, že tam bude brutalita, že tam budou nahé scény, ale nikomu z těch herců jsem dopředu nic takového neřekl. Až teprve začali hrát, tak jsem jim ukázal scénář. Já jsem nechtěl, aby se toho lekli, a aby svoji účast odřekli. Jistě pro mě to bylo velké riziko, protože mohli odříct, mohli od toho utéct, ale nestalo se a ten výsledek jste nakonec viděl ve filmu.
Zvolil jste poměrně složitě choreografované kamerové scény. Určitě jste musel mít tohle dopředu rozvržené. Jak jste postupoval ohledně filmového stylu?
Повертаючись, це трохи перекликається з вашим першим питанням, оскільки у нас знімались непрофесіонали, то ми мали дуже-дуже багато репетицій. І, власне, під час репетицій проби проходили таким чином, що ми спочатку когось відбирали на кастингу, потім ми брали його і пробували робити з людьми якісь пробні зйомки на дешеву цифрову камеру. І дивитись, хтось нам підходить чи не підходить. От. Ну і також ми поступово підступалися до сцен з оголеною натурою і таке інше. І я думаю, що якраз оскільки там робота на дисторію тривала близько 4 років, а от сам оцей от стиль з одним планом, я думаю, що ми знайшли під час репетиції все-таки.
Trošku se to překrývá s vaší první otázkou. Již jsem vám říkala, jak jsme dělali v tom kulturním středisku ty zkoušky a potom jsme už s každým jednotlivým uchazečem, který patřil do toho užšího výběru, jsme vzali levnou digitální kameru a natočili jsme si ho a dívali jsme se, co v něm je. A totéž vlastně jsem udělal i s těmi scénami, kde tam lidé byli obnažení a vlastně díky tomu já si myslím, že už až v průběhu práce se vytvořil ten jednoduchý plán, ty jednoduché záběry, ten jednoduchý styl těch záběrů.
Історія полягає в тому, що кіно ж воно маніпулює, ми можемо показувати одну історію з різних точок, і мені здається, що там ефект, такий, який плем'я, який фільм справляє на людей, власне, такий ефект, він ще полягає не в останню чергу, тому що ви приходите дивитися фільм, а насправді ви якби перебуваєте, як в театрі, тобто камера весь час, точка весь час одна. І завдяки цьому ви там спускаєтесь разом з героєм.
Já si myslím, že to znásobilo účinek mého filmu. Doufám, že se mnou budou diváci souhlasit, protože ta kamera, ta nevypráví ten příběh z mnoha různých bodů. Ona je vlastně pořád jako nastavena tak, jako kdyby každý divák přišel do divadla a jedinou kamerou jsou jeho vlastní oči. Ona vlastně pořád sleduje toho hrdinu, jak jde dolů, dolů po schodech, stoupá nahoru po schodech nebo přichází k hlavnímu vchodu. To je uděláno zcela vědomně. My jako kdybychom tomu kameramanovi dali takový ty klapky na oči, jak se dávají koníkovi. A myslím si, že to znásobilo ten emocionální účinek mé práce.
Měl jste v tomhle ohledu nějaké vzory filmařské, nebo inspirace spíš než vzory?
Duže bohato nasправді там, ну, починалося з того, що я ще коли вчився в кіношколі, це було там дуже давно. Я думав, що напевно цікаво було б зробити такий, ну, це власне був час постмодернізму, там Тарантіно, якихось переосмислення всіх форм. І я думав, що було б цікаво.
Byl to vlastně v jisté míře můj sen, již počínaje dobou, kdy jsem studoval na filmové škole. To bylo období postmodernismu, Tarantino a tak, prostě takové. Znovu si filmoví tvůrci promýšleli již zavedené postupy a způsoby natáčení filmu, tak na mě to také zapůsobilo.
I my tedy nebylo historii, my tedy dužo zachoplovali se, ну, тоді модними були, я б сказав, модними були стилізації різного роду. І я тоді подумав, що було б цікаво зняти німий фільм, ну, як, власне, на початку, ну, як колись було німе кіно.
Tenkrát bylo vyloženě módní záležitosti natáčet nejrůznější stylizace. Pokud si vzpomenete, bylo natočeno i několik stylizací, jak si pod němi film nebo napodobení němého filmu, dokonce jeden z nich, pokud vím, dostal i Oscara. Ale já jsem chtěl něco jiného, já jsem chtěl natočit zcela realistický film, ve kterém by divák díval se na neslyšící, gestikulující herce, nebo ne herce, ale prostě postavy toho filmu a přitom slyšel veškeré ruchy okolo, jak jede auto, nebo výtah, nebo cokoliv. A to mi přišlo jako dobrý nápad.
Mě váš film hrozně upomněl i na filmy rumunské nové vlny. Za prvé je tam scéna potratu, za druhé mám strašně rád film Smrt pana Lazareska a v podstatě váš film je snímek, který od tohohle rumunského filmu se mnou nejvíc zahýbal. Jaký máte vztah k rumunským filmařům?
No, to je velká problém zaraz je, tomu, že všichni festivalní kurátory hovorí, že všim vže, no, že що всім набридло, що вся Східна Європа, неважливо там, то може бути Чехія, Болгарія, Угорщина, будь-яка країна, всі знімають румунське кіно.
Víte, on je to už vlastně tak trochu problém, protože v kritice se můžeme dočíst, že celá východní Evropa se zbláznila do rumunské nové vlny a že vlastně ve střední a východní Evropě, ať je to Česko, ať je to Maďarsko, ať je to kterákoliv jiná východoevropská země, se vlastně pořád natáčí rumunské filmy.
Ale tím nemenší, oni ve čas, no, tam vybírají na festivali filmy східноєвропейські, власне, ну теж якби подібні до румунського кіно. Тобто це якийсь закритий, якийсь такий замкнене коло, яке, ну, ну от там, там Корнеліо Мундруцу, угорський режисер, який був в Каннах, він там говорив, що ця естетика себе ізживає. Що, ну, тобто зараз нескінченна йде дискусія про те, що ізжила себе ця естетика, і що потрібно знайти щось нове, але що нове, не зрозуміло. Ну, поки ніхто не знає.
Nicméně i kurátoři filmových festivalů pořád mají o tyto filmy zájem. Oni je pořád vybírají na svoje přehlídky. Je to takové něco jako takový začarovaný kruh. Na jedné straně se nadává na východoevropské filmy, že příliš připomínají tu rumunskou novou vlnu a že jsou příliš na jedno kopyto, ale vedle toho je pořád vybírají na ty mezinárodní festivaly a je o ně zájem, třeba pan režisér jmenoval tady Cornelio Mondruzzo v tom stylu ty filmy, tak asi v nich něco je, ale co, to já nevím, to já vám neumím říct.
Що стосується там фільму «Смерть господина Лазареску» і, напевне, «Чотири місяці, три тижні і два дні», то я мріяв би, щоб я був режисером цих фільмів.
Ale co se týká takových filmů jako Smrt pana Lazaresko nebo Čtyři měsíce, tři týdny a dva dny, tak bych jen snil o tom, abych něco takového mohl natočit.
Vy jste už dřív natočil krátký film Hluchota. Bral jste to už tenkrát jako přípravu na tenhle celovečerní debut?
Tam byl taký, no pevnou míru, já думаю, tam byla taká historie, že my mali zmohu vsi znát jakýs krátkometrážní filmy, a skільки v mene ідея зняти фільм про глухих була дуже давно, то от я зробив таку спробу. Бюджет глухоти, до речі, 300 євро.
До jisté míry ano. A chtěl bych zdůraznit, že ten krátkometrážný film měl rozpočet pouhých 300 euro. To byl mimořádně levný film, ale poté jsem pochopil, že celovečerní hraný film za tyto peníze se natočit nedá, takže jsem použil Hlucho to něco jako takový pilotní projekt a poskytl jsem ho holandskému fondu nebo nadaci Huberta Belsona v Rotterdamu jako takový podklad pro svoji žádost o grant na to, abych mohl dostat. A připomínám, že mezi Hluchotou a celovečerním filmem utekly 3 roky a během těch 3 let jsem se seznámil se spoustou neslyšících, s jejich jaksi úředními nebo oficiálními orgány, s jejich neoficiální strukturou, přímo s takovou mafií neslyšících. Oni mě vyprávěli, jak to u nich chodí, jaké zákony tam platí a dokonce jsem chodil i do divadel neslyšících. No a ve svém souhrnu mě to vyneslo přípravu na celovečerní film.
Chcete s neslyšícími ještě nějak dál filmově pokračovat, nebo je to tímhle filmem pro vás uzavřené?
Já neznám, якось хочеться сказати щось скромне. Історія полягає в тому, що практично неможливо зробити в кіно щось нове. І мені здається, що мені це вдалося. Тому що я всіх прошу, там журналістів, всіх сказати мені, якщо такий фільм коли-небудь, де-небудь був. І там неможливо збирати з Hollywood Reporter. В ці інтерв'ю, які я давав, я кажу, що на сьогодні я знаю, що це от єдиний такий випадок, такий артефакт. Тобто я навіть не дуже розумію, чи варто взагалі робити ще один такий фільм. І я планую продовжувати з ними співпрацю в тому розумінні, що вони задіяні в промокампанії фільму в різних країнах. Там вони там. Яна, наприклад, летить в Токіо на прем'єру. Наша актриса там ще щось там. Бо зараз вона летить там ще в Вірменію, в фестивалі десь там я не можу. І я планую співпрацю тільки в тому розумінні, що якщо я можу чимось їм допомогти, тому що в них насправді доволі вузьке вікно можливостей, і вони, особливо Яна, дуже добре все проявили. Якщо можливо буде якось щось зробити для того, щоб там її мрія стати актрисою здійснилась, там чи це буде у Франції, чи це буде там, я не знаю, в Америці, чи це буде там, не знаю, де це буде, тому що в місті Гомель немає навіть самодіяльності для глухих, на жаль. То, звичайно, ми цьому стараємося сприяти, але я не розумію, чи потрібен взагалі ще один такий фільм.
Víte, ten příběh spočívá v tom, že v dnešní době vlastně není možné natočit něco nového. A mně se to tímto filmem podařilo. Já se ptám každého novináře, zda někdy viděl něco podobného. A zatím jsem vždycky slyšel, že ještě ne, ale nejsem si jistý, zda to bude chtít něco takového zopakovat. Já bych jenom nechtěl ztratit vztahy s těmi neslyšícími lidmi, které jsem během natáčení poznal, třeba naše herečka Jana z Běloruska, teď je v současné době v Tokiu, tam dělá promotion pro náš film, pak pojede na festival do Arménie, já se tam nedostanu a já vidím, že ty neslyšící lidi mají užší okno možností než my slyšící lidi a já bych jim moc chtěl pomoci, třeba Jana od dětství vlastně snila, aby mohla být herečka a já bych jí chtěl pomoci, aby se z ní herečka stala, ať už ve Francii nebo ve Spojených státech amerických. A to je pro mě to hlavní.
Váš film se stal jednou z velkých událostí letošního roku. Známe ale spoustu režisérů, které velký úspěch jejich debutu potom dost zabrzdil v nějaké další kariéře. Bojíte se třeba sám něčeho takového?
Zvyšeno pobojíš absolutno. Тому що таке можливе, і ніхто, є така приказка, що ти хороший, ну, ти хорош настільки, наскільки хорош твій останній фільм. От, я думаю, що єдине, що можна в цій ситуації зробити, це як можна швидше починати знімати другий фільм, незалежно від того, там, який він буде вдалий, невдалий, але там за другим буде третій. І це єдине, що можна зробити, тому що найстрашніше – це зараз зупинитися, тому що дійсно страшно після такого успіху, а успіх насправді перевершив все, що я міг собі навіть нафантазувати. Страшно за щось братися. Тим більше, що ще однієї ідеї про глухих немає насправді. Я збираюсь, можливо, зробити фільм по Чорнобилі. І... Я єдине, що можу сказати, що це не зовсім правда, що там що мистецтво це там не спорт, і що немає об'єктивних показчиків. Там є за всіма об'єктивними показчиками. Я найтитулованіший, найуспішніший, найвідоміший український режисер там на сьогодні. Точно. І це не до того, кажу, що хвалюсь, а до того, що там я зробив 4 фільми, 3 короткометражних і один цей. І там я жодного разу не мазав. Тобто наступний фільм він завжди перевершував попередній в своїх якихось там ну, регаліях і таких. І ну, я сподіваюся, що можливо наступний буде ще цікавіше, але ну, я не знаю, ніхто не знає, поки ми не зняли, ніхто не знає, який буде наступний фільм. Може він буде поганий, може він буде хорошим, побачимо.
Samozřejmě, že se bojím, obávám se, je to jisté, přemýšlím samozřejmě dále, co bych měl udělat, jaký by měl být můj další film, ale nápad se ještě nevykrystalizoval. Předběžně jsem si říkal, že by bylo dobré natočit film o Černobylu, ale jistě to ještě nevím. Ale jedna věc je mi jasná, že sport a umění nejsou si až tak nepodobní, že umění je něco, se říká, co je těžké objektivně hodnotit. Ale když se podíváme do médií, do sociálních sítí, tak v současné době já a můj film jsme nejčastěji zmiňovaní a nejčastěji jmenovaní. Já to říkám ne proto, abych se chlubil, ale abych vám řekl, že jsem dosud natočil 4 filmy, 3 krátkometrážní a jeden celovečerní a každý ten další byl lepší než ten předchozí. Tak jenom doufám a budu se snažit, aby i ten další nebyl horší, ale jaký bude, to nikdo neví, to se ví, až teprve se to natočí a divák to uvidí.
Posloucháte Vltavské slovo o filmu? Dnes přinášíme rozhovor s Miroslavem Slabošpickým, režisérem hluchoněmého filmu Kmen.
Studoval jste v Kyjevě školu Karpenka Karého. Jaká ta škola je? My jsme v poslední době v České republice měli možnost vidět vesměs ukrajinské filmy nějakým způsobem spojené s Majdanem anebo se současnými událostmi v Rusku, například filmy kolektivu Babylon. Jedna otázka je, jaká je škola Karpenka Karého a jaká je ta tvorba vztahující se k aktuálním politickým událostem na Ukrajině.
Я вам можу сказати, що я закінчив в 97-му році навчальний заклад імені Карпенка Карого, тому я не викладаю в Карпенка Карого і сподіваюся, що не буду. Тому я абсолютно не уявляю, яким є інститут імені Карпенка Карого зараз. Тому що я вчився, ну, це була інша країна в 90-ті роки. Я думаю, що і Чехія була інша в 90-ті роки, так що, ну, зараз там, ну, все по-іншому, але, ну, я не маю якихось таких, ну, недотичних. Що стосується Вавилону, ну, Вавилон там багато людей, які знімають Вавилон, це мої друзі. Я, ну, що я можу сказати? Ну, чудово. Я думаю, що Майдан, тому що це одна з, ну, найважливіших історій. Можливо, це взагалі там найголовніший там якийсь такий державотворчий міф, який відбувся, власне, там за 23 роки якось якась така перемога, він буде осмислюватись і осмислюватись і осмислюватись далі, і, ну, і це, ну, так має бути, ну, на мій погляд, це чудово. Бо дуже багато, ну, в Києві на Майдані, я думаю, що в Києві на Майдані не знімав тільки я, тому що ми в цей час знімали «Плем'я», ми почали знімати фільм до того, як Янукович не підписав угоду про асоціацію, а закінчили після того, як Путін вторгся в Крим. Це, відповідно, всю революцію, хоча моя квартира знаходиться в 4 кілометрах від Майдану, всю революцію, відповідно, ми були на зйомках практично.
Já jsem absolvoval na ústavu Karpenko Karého v roce 97. Neučím tam, nevyučuju a nebudu tam vyučovat. Takže já vlastně nemám ponětí, jaká ta škola je dnes. Já jsem studoval v 90. letech. To byla úplně jiná země, myslím si, že i Česko bylo jinou zemí v 90. letech. No a to, co se týká toho Babylonu, jak jste říkal, toho kolektivu, tak to jsou moji přátelé. A když říkáte, že filmy jsou převážně o Majdanu, které jsme v Česku viděli, tak je to přirozené, protože Majdan je věc státotvorní, bych dokonce řekl. Možná je to nejdůležitější, co se v našich dějinách stalo za 23 let nezávislosti Ukrajiny a tak se dá čekat, že umělci to budou znovu a znovu promýšlet a ukazovat. Ale já vám musím říci, že na Majdanu ze všech ukrajinských umělců jsem nenatáčel snad jenom já, protože my jsme zrovna natáčeli Kmen, my jsme ho začali natáčet ještě předtím, než Janukovič nepodepsal tu dohodu s EU a skončili jsme ho už potom, co Putin vtrhl na Krym. Takže já, ačkoliv bydlím 4 kilometry od toho náměstí, kde je Majdan, takže celý ten čas jsem strávil natáčením toho svého filmu.
Říká Miroslav Slabošpický, režisér filmu Kmen. Rozhovor s ním jsme prokládali ukázkami z tvorby ukrajinského experimentálního hudebního vydavatelství Kvitnu. Kmen bude v Česku k vidění v rámci přehlídky B2Can, a to v kinech i na internetu systémem VOD. Přímý odkaz na stream najdete na našem webu rozhlas.cz/Vltava/slovo o filmu. Za 14 dní pro vás chystám rozhovor s Monikou Vili, střihačkou například Michála Hanekeho nebo Michála Glavogera. Tak se nás opět nalaďte. Pro dnešek se z Vltavy loučí Pavel Sladký.